pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Dzień dobry Państwu. Jak w każdą sobotę spotkanie z polityką na 97.1 FM w studio przy mikrofonach Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Olimpia Tomczyk i w koku Kukiz 15.
Dzień dobry Zielona Góro.
Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa serdecznie.
I reprezentujący Koalicję Europejską Arkadiusz Dębrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
To zacznijmy może od polityki. Państwa odczuć ten tydzień przyniósł jakieś znaczące wydarzenia rangi krajowej, rangi takiej, o której można powiedzieć, że temperatura buzuje, bo mam wrażenie, że jakiś taki spokój nastał, nie wiem, cisza przed kampanią. Arkadiusz Dąbrowski, co na ten temat sądzi?
W zasadzie zgadzam się z panem redaktorem. Nic takiego w mojej opinii się nie wydarzyło, o czym moglibyśmy dzisiaj tutaj debatować przez kilka godzin.
Gdybyśmy chcieli wziąć jakiś temat krajowy, prawda?
No. Tak, natomiast no, wiadomym jest, no, ciągle są komentarze po ogłoszeniu piątki Kaczyńskiego. Dzisiaj gdzieś tam prasa donosi, że będzie ta piątka Kaczyńskiego rozszerzona. Natomiast no, nic spektakularnego się takiego nie wydarzyło, o czym moglibyśmy dzisiaj tutaj rozmawiać.
A pan prezydent, widzę, że ma zdanie odmienne.
Oczywiście. Wczorajsza trzecia decyzja o odmowie zatwierdzenia Brexitu powoduje, o czym mało kto mówi, że jeśli będzie twardy Brexit, mniej więcej o 10-15% zabiorą nam pieniędzy unijnych w tej perspektywie. To będzie oznaczało bardzo duże cięcia na etapie przygotowywanych konkursów i realizacji projektów.
To znaczy jak duże cięcia?
No to mówię, około 10-15% tego, co zaplanowano jeszcze do rozdania z unijnych środków, na które liczą wszyscy, w każdym urzędzie się o tym mówi, mniej więcej o tyle zostaną te środki, będą musiały być obcięte, ponieważ z tego, co pamiętaliśmy, w ramach umowy, która miała być zawarta z Wielką Brytanią, Wielka Brytania zobowiązała się do 2023 roku te składki swoje płacić. Jeśli tych składek nie będzie, trzeba będzie zrewidować budżet Unii Europejskiej i zrewidować dotacje dla poszczególnych państw. Polska jest państwem, które najwięcej tych dotacji mieliśmy w tej perspektywie też uzyskało.
Jeśli już w te tony uderzamy, to mieliśmy też głosowanie w sprawie Akta 2.
Dokładnie.
Olimpia Tomczykiwka.
To też było znaczące głosowanie na Akta 2, czyli zamykanie ludziom ust. Chociaż pod płaszczykiem niby przepisów i ochrony praw autorskich, ale no wiemy dokładnie, że to nie do końca tak wygląda. Więc te Akta 2 dosyć ważny punkt w polityce międzynarodowej. Przecież były liczne protesty w Europie, również w Polsce, ale w Europie to było bardziej odczuwalne. No i tak, i faktycznie Brexit, jak obserwujemy Theresa May i brytyjski parlament, tak naprawdę można odnieść wrażenie, że nie wiadomo o co chodzi. Native speaker robi show, w ogóle no, tam jest totalne szaleństwo. No ale wciąż chyba mamy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie. No zobaczymy, co
Bożena
dalej.
Bożena Aronowicz znalazła coś w wydarzeniach rangi krajowej czy globalnej?
Mojemu koledze z PSL-u, że tak deprecjonuje piątkę i trochę ironicznie mówi o piątce plus. Ja natomiast uważam, że to jest w naszych warunkach bardzo ważne wydarzenie prosocjalne. Mówię o całym pakiecie.
No ale takie prawo opozycji.
No prawo opozycji, ale ta opozycja, z tej opozycji również się cieszą, że dostaną różne świadczenia, które właśnie oferuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja muszę powiedzieć, że patrzymy na to przede wszystkim jako pakiet prosocjalny, ale także proszę pamiętać, że to będzie duży zastrzyk na rynek konsumencki. W związku z tym ruszy się również sfera usług i handlu, a nie tylko, że będzie to dane obywatelom, bo przecież zostanie to wydatkowane chociażby na kolonie dla dzieci, dla emerytów, na sanatorium. Wydadzą po prostu te osoby te środki finansowe na te potrzeby, które są pierwszymi potrzebami.
Na pewno jest to sposób na podtrzymanie wzrostu
gospodarczego. Ale pamiętajmy, że kosztem deficytu.
No zapytajmy Arkadiusza Dąbrowskiego, czy zamierza korzystać z tych benefitów wszystkich.
Po pierwsze, z
13 emerytury na pewno. Natomiast no nie mam dzieci, także tutaj generalnie sprawa jest jasna.
Dobrze. Jeszcze jak minister Szczerski mówi, nikt ci nie zabrania.
To może, ale to może z PKS-u chociaż. To może z
PKS-u na pewno, chociaż wziąłem, oddałem rower do remontu, odebrałem, także zamierzam teraz dużo na rowerze się przemieszczać. Mhm. Natomiast ja wcale nie depresjonuję tutaj piątki Kaczyńskiego. Pytanie brzmiało, czy wydarzyło się coś takiego. Powiedziałem tylko, że no, ciągle pojawiają się komentarze dotyczące piątki, mhm. Natomiast jak ta piątka wyjdzie w praniu, to się okaże.
Dobrze, wracamy do Zielonej Góry. Szanowni Państwo, no mamy sytuację, o której też już mówimy od jakiegoś czasu. Ona dotyczy mostu w Cigacicach. Wczoraj był protest mieszkańców Cigacic, jak rozumiemy, których, jak rozumiem, też głównym adresatem tego protestu był prezydent Janusz Kubicki. I hasło było takie: skoro wziąłeś most, to go teraz wyremontuj, tak upraszczając. Na miejscu byli przedstawiciele władz samorządowych. No, 2 godziny trwała ta akcja protestacyjna. Krzysztof Kaliszuk w temacie już się wypowiadał. Zaraz zobaczymy, czy może są jakieś nowe wiadomości, ale najpierw komentarz od państwa, może pani radna Bożena Ronowicz. Zaniepokojona kwestią mostu, czy znajdzie się dobre rozwiązanie dla tej sytuacji?
Mosty powinny łączyć i taki cel był przejęcia mostu w Cigacicach przez miasto Zielona Góra. Taka podejrzewam, że była intencja również prezydenta miasta. W zasadzie przejęcie tego mostu przez miasto Zielona Góra odbywało się trochę na zasadzie szantażu z powiatem zielonogórskim, bowiem o połączeniu miasta z gminą Zielona Góra też decydowała opinia starostwa. I nie było powiedziane, że ten most ma być zaraz od teraz remontowany. Stan, w którym został nam przekazany, okazuje się, że jest fatalny. Będzie ograniczał ruch i niewątpliwie trzeba ten most wyremontować. Chociażby z tego względu, że również są tam tereny rolnicze.
Dobrze, ale kto ma to zrobić?
Niewątpliwy właściciel teraz, czyli miasto Zielona Góra, ale to nie powinno się odbyć bez wsparcia starostwa. Skutki przecież użytkowania tego mostu są z czasów zawiadywania przez starostę zielonogórskiego tym obszarem. I myślę, że można się starać również o pieniądze z innych źródeł, z ministerstw, rządowe pieniądze na ten cel. Ja przyznam się, że jestem troszeczkę zdziwiona, że jednocześnie przy budowie nitki S3 zdemontowano stary most, no na pewno nowszy niż ten, który jest w Cigacicach, ten stary most, ale zdemontowano tamten most, stawiając nowy, że nie pozostawiano tamtego mostu.
Tą konstrukcję można było wykorzystać?
Tak, można było. Budowa mostu nowego kosztuje kilkadziesiąt milionów złotych.
Olimpia Tomczykiwko.
A tamten most można było zostawić właśnie na awaryjne takie przejścia. Oczywiście to nie było w gestii miasta. Akurat S3 nie buduje miasto i tutaj nie zawiadywało tymi sprawami miasto. Ale muszę powiedzieć, że trzeba jasno określić, że mostów na Odrze jest mało i w zasadzie no, przez to, że wybudowaliśmy tutaj przejście przez Odrę drogą S3, no, wcale nie zwiększyliśmy liczby mostów.
To pytanie do Kukiz 15. Trzeba też zaznaczyć, że ten temat jest przedmiotem takiego, można powiedzieć, politycznego napięcia i szachowania.
Tylko, panie redaktorze, jeszcze takie coś dodam. Błędy w zarządzaniu powiatem zielonogórskim odbijają się czkawką w Zielonej Górze.
Ja ten powiat chcę zapytać.
Bo również ten stan tego mostu świadczy o tym, że źle były zawiadywane te odcinki drogi, A drugi, pamiętajmy, że dostaliśmy w spadku ogromną ilość trujących substancji w przylepie.
To pytanie właśnie o powiat, bo powiat dość skutecznie zaangażował również tę społeczność lokalną w tą akcję protestacyjną. Także jest tam aktywny w tej sprawie.
Ale oczywiście my jako Kukiz 15 też popieramy protestujących, właściwie włączamy się w ten protest, przynajmniej duchowo. Dlaczego? Tak jak mówiłam poprzednio, prezydent, łącząc miasto z gminą, wziął sobie w posagu również ten most. Było wiadomo, że on jest do remontu, to nie jest nic nowego i trzeba było myśleć już lata temu o tym, skąd wziąć na to pieniądze, a nie teraz mówić, a to zamkniemy, bo to jest niewygodne. No nie tak to się robi. Wyszło teraz tak, szanowny magistracie, że o jeden most za daleko. No więc po prostu nie wywiązujecie się z obietnic. I jeżeli pracownik nie wywiązuje się z obietnic, to go zwalniamy. Więc weźcie się za robotę, bo tak naprawdę mieszkańców nie interesuje to, skąd wy weźmiecie te pieniądze. Obiecaliście, wzięliście, zobowiązaliście się, więc teraz musicie wysilić się, sięgnąć po środki, rozmawiać ze wszystkimi, z którymi się da i pozyskać pieniądze i zrobić most. Koniec, kropka. Nie ma innego wytłumaczenia.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ten problem przejazdu przez Odrę będzie dotyczyć czy tego cięższego sprzętu i transportu, także rolników, którzy przecież prowadzą tam swoją działalność. Macie informacje na temat tego, jak liczną grupę dotknie ten problem komunikacyjny?
Nie chcę kłamać, nie wiem, jaka to będzie liczna grupa. Na pewno jest to na pewno jakaś niemała liczba podmiotów. Natomiast tutaj wypowiedź mojej koleżanki była czysto polityczna, bo to nie jest tak, że magistrat obiecał, że wyremontuje ten most, łącząc miasto Zielona Góra z gminą Zieloną Górą. I to nie można tak zero-jedynkowo rozliczać z tych obietnic, bo równie dobrze możemy rozliczyć Kukiza za to, że wszedł do Sejmu i obiecał JOW-y. I teraz mogę zapytać, czy wprowadziliście JOW-y i jak to zrobiliście, bo jak nie zrobiliście, no to trzeba zbierać manatki. No leżą w zamrażarce, no właśnie. No to w takim razie wyborcy na pewno podziękują w odpowiedni sposób.
No dobrze, ale prezydent wygrał wybory tutaj, kolejny
proszę
raz.
Proszę nie przerywać, ja nie przerywałem.
Dobrze, no to jest dyskusja.
Natomiast wracając do mostu. Historia tego mostu sięga 1925 roku, kiedy on powstał. Tak? W 1945 roku zostało wysadzone jedno tam przęsło. Później most został odbudowany. To nie jest tak, że most w tamtym roku był dobry, czy most był 10 lat temu dobry, czy 31 marca most wytrzyma 50 ciężarówek na tym moście, a od 1 kwietnia już nie wytrzyma. Ten problem narastał. Tutaj zgadzam się z wypowiedzią pani Ronowicz, że generalnie po pierwsze należy trzymać daleko politykę od tego. Tutaj są lata zaniedbań właśnie powiatu zielonogórskiego, innych władz, które wcześniej nadzorowały też ten most. I to nie jest tak, że dzisiaj pan prezydent ma po prostu, kolokwialnie mówiąc, wyskoczyć z kasy i ten most wyremontować. Tak? To jest problem szerszy. Mieszkańcy, rolnicy nie mają przynależności żadnej partyjnej. To nie jest tak, że mostem włada dzisiaj Zielona Góra i że to tylko Zielona Góra powinna być zaangażowana. Zgadzam się w zupełności, że tutaj problem jest szerszy. Należy zaangażować naszych parlamentarzystów, naszych przedstawicieli na wszystkich szczeblach władzy, aby po prostu ten problem rozwiązać, bo niewątpliwie jest to olbrzymie utrudnienie właśnie dla rolników, których pan redaktor wspomniał, dla mieszkańców, a także dla innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i po prostu nie ma co przepychać się, nie ma co walczyć, nie ma co tutaj debatować, kto zawinił, gdzie zawinił, bo tego już po prostu nie odkręcimy. To, co było, niech zostanie. Trzeba problem rozwiązać jak najszybciej i to jest właśnie taki mój apel.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. I najświeższe informacje dotyczące, jak rozumiem, trudnych rozmów z powiatem.
Tutaj jest różnica między działaniem prezydenta a zarządu powiatu, bo zarząd powiatu nie robi nic ani w sprawach odpadów w przylepie, ani w sprawie mostu. Tak, prezydent stara się znaleźć rozwiązanie na usunięcie odpadów w przylepie i stara się znaleźć rozwiązanie, jeśli chodzi o remont mostu w Cigacicach. Po pierwsze, zakończona została dokumentacja, mamy kosztorys, mamy, można powiedzieć, pozwolenie na budowę. Jesteśmy po rozmowach, które nam umożliwił pan poseł Jerzy Materna z Ministerstwem Infrastruktury. Ja jeszcze w czwartek rozmawiałem na ten temat z doradcą ministra, panem dyrektorem Tomalą, który szuka rozwiązania. Wszyscy wiedzą, że nie jest to problem ani Zielonej Góry, ani samych Cigacic. Ma to bardzo dużą wagę tak dla ruchu północ-południe, sam, a więc zabezpieczenie serwisowe S3, jak również i dla obronności. I staramy się robić i wolałbym, żeby powiat nie podgrzewał sytuacji, a raczej po prostu także pukał do właściwych drzwi i zwrócił na to uwagę, że w momencie, kiedy łączyliśmy się, to my obiecaliśmy przejąć most i starać się uzyskać środki na jego remont, a oni stwierdzili, że przekazali nam wszystko i powiedzieli wszystko na temat tego, co nam przekazują. A równocześnie w tym samym czasie rozszerzali zgodę na składowanie odpadów i nie podjęli żadnych kroków w związku z żądaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a więc chowali pod dywan informację, która tak naprawdę po ich stronie nakazywała tą utylizację za 20 milionów zrobić. Mamy po jednej stronie 20 milionów, po drugiej stronie 15. I wygląda na to, że tylko miasto ma te kłopoty przejmować, a powiat umywa ręce i podgrzewa sytuację.
Ja też myślę, że sprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym by była wygrana po stronie Zielonej Góry, szczególnie w zakresie odpadów. Dlatego, że to, co zrobiono, ta decyzja, która została podjęta przez starostę zielonogórskiego, w zakresie składowania w najbliższej otoczeniu domów mieszkalnych.
Po decyzji o połączeniu.
Tak, to jest karygodne. To jest karygodne i w zasadzie nie dopuszcza tego prawo. Nikt nie kontrolował.
Bez żadnej kontroli.
Bez żadnej kontroli właśnie nikt tego nie kontrolował. I to jest najpoważniejsza decyzja. Natomiast ja z pewnym sentymentem mówię o tym też moście w Cigacicach, ponieważ no to jest pierwsza w zasadzie przeprawa, którą zawsze zielonogórzanie jeździli. I do tej pory, jeżeli mam wybór i jechać nawet dalej później S3, to najczęściej wyjeżdżam z Zielonej Góry przez właśnie Cigacice.
No to jeśli historia tego mostu, to jest rok 25, to niedługo setlecie będzie też tej przeprawy.
Tak. Ten most będzie wyremontowany, tylko chodzi o to, żeby nie kazać płacić za to zielonogórzanom.
Potrzeba czasu.
Najważniejsze rozwiązanie.
Ja tutaj może znowu włożę trochę kij w mrowisko. Pieniądze są na most, nie mówię, że na odpady, bo to na odpady powinno starostwo zagwarantować te środki finansowe, ale na most może by się dało przesunąć z obwodnicy południowej.
A jak rozwiązać problem?
Nie da się.
Dobrze, szanowni państwo,
obwodnica południowa nie dojdzie do skutku, a dojdzie most.
A jak rozwiązać problem dekomunizacji nazwy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze? Ono nosiło nazwę imienia Jana Lembasa, więc byłego wojewody zielonogórskiego z lat 1973-1980. Wiemy, że ten okres historii, jak również określone postaci zostały jasno potraktowane przez na przykład Instytut Pamięci Narodowej. Wiemy, że osoby, które mieszkają tam w tym Domu Pomocy Społecznej sprzeciwiły się, jak to zostało podane, tego, by zmieniać inaczej, by nadać imię temu miejscu imienia Konrada Hermana, prałata tutaj z Zielonej Góry. No i wydaje się, że jest ciężki orzech do zgryzienia, a może nie, może będzie jakieś dobre rozwiązanie dla tej sytuacji Olimpia Tomczyk i w Koku KIS 15.
Ja zawsze powtarzam, że communication is the name of the game, czyli dialog, dialog, jeszcze raz dialog. Zabrakło dialogu. Komunikacja jest tą bazą, tak? Mhm. No i tutaj pensjonariusze, mieszkańcy mają żal do wojewody, że nie było żadnej informacji z jego strony o chęci zmiany tego patronata.
Bo wojewoda musiał podjąć decyzję ze względu na to, że nie było
dekomunizacji.
I że nie było decyzji adekwatnej tutaj lokalnie, tak?
No,
podjętej
wcześniej. Dokładnie. I tutaj przechodzimy do clou, no bo jeżeli najpierw wojewoda wysyła tą wiadomość do prezydenta, prezydenta. Prezydent, ja rozumiem, powinien wrzucić to na sesję Rady Miasta i zapytać, słuchajcie, co robimy. I wtedy powinna być włączony dom kombatanta w te rozmowy, co robimy dalej. No zabrakło znowuż tej informacji, czyli ta komunikacja, tak? Problem znowu w komunikacji. No ja mam nadzieję, że zostanie to jakoś pozytywnie rozwiązane i że dwie strony dadzą się no jakoś, że będą zadowolone, może tak. Więc powtarzam, jeszcze raz, znowuż zabrakło komunikacji, zwykłej rozmowy.
A może miasto po prostu nie chciało podejmować decyzji, stosując taki wybieg, że nie wiem, jakoś to będzie, albo niech później wojewoda się martwi, no tak, bo my nie chcemy mieć nic wspólnego.
Są tematy ważne i ważniejsze, wiadomo, może to nie jest kwestia chleba dla ludzi, tak, ale miasto musi się zajmować każdym tematem, również takim.
Dlaczego się nie zajęło, Krzysztof Kaliszuk?
No ponieważ mieszkańcy w tych konsultacjach właśnie uznawali, że ta nazwa jest właściwa, więc trudno wbrew mieszkańcom iść na sesję rady i proponować jakąś nazwę. Natomiast mi jest najbardziej przykro z tego powodu, że tutaj została włączona osoba świętej pamięci prawata Konrada Hermana.
Przecież osoby niezwykle zasłużone i także takiej, o której możemy powiedzieć,
z nim Bożena,
że był otwarty na różne środowiska. Tak. Przecież,
zgadza się, tak? był tak naprawdę takim łącznikiem między tą starą władzą, a wszystkimi tymi opozycyjnymi czy kontestującymi ruchami, środowiskami w mieście Zielona Góra, współpracował i przed stanem wojennym, i po stanem. Także to, jeśli chodzi o kierunek tej decyzji, to trudno odebrać mu słuszności. Natomiast bardzo szkoda, że dzisiaj mamy sytuację, kiedy właśnie tą nazwę jego pamięci się wykorzystuje i to szkoda bardzo.
Dobrze, no to co teraz? Co w tej sytuacji? Bożena Rynowicz.
To znaczy, ja też nie wiem, kto nakręca takie działania. Przecież ta ustawa dekomunikacyjna już kilka lat obowiązuje. W zasadzie można było... Ja też nie wierzę w takie protesty mieszkańców. Przyznam się, tych mieszkańców, którzy pamiętają wojewodę Lembasa, nie wiem, czy jest kilku tam jeszcze wśród tych mieszkańców, więc takie odwoływanie się do tamtej osoby, że nie chcą zmienić nazwy na nazwę...
Być może zostało to spowodowane w jakiś sposób.
Ja myślę, że ktoś jakieś tutaj nakręca takie antagonizmy pomiędzy wojewodą, radą, prezydentem, a mieszkańcami tegoż domu. I chyba najlepszym będzie rozwiązaniem, jeżeli bez żadnego imienia faktycznie ten dom pozostanie
Pod tytułem Dom Kombatanta.
Dom Kombatanta. Chociaż to już też nie jest typowy Dom Kombatanta. Intencją założycieli budowniczy tego domu było, aby to był dom faktycznie dla kombatantów. W tej chwili to jest Dom Pomocy Społecznej, jeden z wielu, który świadczy powszechnie usługi dla osób potrzebujących takiej usługi. Dodaje się nazwę tradycyjnie Dom Kombatanta.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
W zasadzie pierwsze pytanie, jakie należałoby sobie chyba zadać, to dlaczego Dom Kombatanta nosił nazwę Jana Lembasa? A mianowicie dlatego, że z tego, co ja tych czasów nie pamiętam, ale wyczytałem w internecie, że był to inicjator budowy tego domu kombatanta. W związku z tym jego mieszkańcy zadecydowali, że chcieliby, żeby właśnie Jan Lembas był patronem tego domu kombatanta. Natomiast tutaj wchodzimy troszeczkę też w takie sfery duchowe i światopoglądowe, jak nie filozoficzne, bo oczywiście rozumiem i intencje tej ustawy dekomunizacyjnej, ale czy każdy komunista był złym człowiekiem? Przeczytałem w internecie, że Jan Lembas był zadeklarowanym przeciwnikiem Kościoła, ale czy to oznacza, że on był zły? Czy to oznacza, że jak chciał budować ten dom kombatanta, to miał na względzie właśnie dobro kombatanta?
Ja usłyszałem nawet, że w ostatnich godzinach życia się nawrócił, ale to jest inna kwestia, tak zupełnie odrębna.
Nie powinien być objęty dekomunizacją.
Nie, to nie, ale chciałbym dodać jednak do tej informacji, którą podał pan Arkadiusz Dąbrowski, bo jest nadzieja.
Natomiast kwestia jest tego typu, że tutaj wydaje mi się, że oczywiście nie ma tutaj w ogóle co rozmawiać na temat niektórych osób związanych z tym okresem komunizmu, których imieniem nigdy nie powinno się nazywać żadnej ulicy, pomnika, drzewa czy jakiegoś tam kamienia, ale tutaj należałoby się zastanowić, czy faktycznie pan Jan Lembas nie zasługiwał na to, czy żeby jego imieniem był nazwany ten dom kombatanta. Niemniej jednak wracając już do całego klubu...
Z ustawą się nie dyskutuje.
Oczywiście zostało uchwalone pewne prawo. Pan wojewoda stoi na straży prawa, bo jest przedstawicielem rządu tu w regionie i zainterweniował. Niemniej jednak należy zastanowić się, czy nie przekroczył troszeczkę swojego jakby umocowania, bo oczywiście zainterweniował, był wyznaczony okres, żeby to zmianę wprowadzić. Zmiana nie została wprowadzona. Według mnie powinien wojewoda zainterweniować w następujący sposób, że po prostu...
Ale tutaj też są chyba określone procedury.
To jeżeli jak... są, ja nie znam tej uchwały, to się przyznaję, ale być może jest taka ścieżka prawna, że po prostu skreśla nazwę, że jest to dom kombatanta Jana Lembasa i zostaje sama nazwa domu kombatanta. Jeszcze należy dodać, bo tutaj jest pewien smaczek, mianowicie osoba świętej pamięci prałata Konrada Hermana. Uważam, że właśnie ta osoba zasługuje na to, żeby jej imieniem nazwać tutaj coś, co będzie naprawdę... Nie wiem, co to będzie, czy to będzie jakiś wielki pomnik, czy jakieś najważniejsze rondo, czy może coś innego, ale nie dom kombatanta. Uważam, że po prostu wojewoda troszeczkę się pospieszył, bo tak jak tutaj Olimpia wspomniała...
Ale było to także uzasadniane przez Bożena Ronowicz, czy też kwestie...
Niemniej jednak wygląda to na to, że
w
Gorzowie została podjęta decyzja bez konsultacji tutaj ze środowiskiem lokalnym. Tak po prostu.
Czyli
po
prostu jest
nie mógłby się dom kombatanta nosić imienia księdza prałata Konrada Hermana, ponieważ bardzo ściśle ze środowiskami kombatanckimi współpracował. Wszelkie uroczystości kombatanckie, które się odbywały, to się odbywały w kościele Najświętszego Zbawiciela i z tym środowiskiem był bardzo związany. Więc myślę, że intencja wojewody tutaj wybrzmiała z racji współpracy.
No tak, tylko że uważam, że ksiądz Konrad Herman był związany ze środowiskiem zielonogórskim i niech środowisko zielonogórskie podejmie decyzję.
Idziemy jak burza z tematami. 10 minut zostało, więc proponuję jeszcze jedno zagadnienie, o którym głośno robi się w internecie, a więc kwestia rekrutacji do szkół średnich. Tu rozpoczniemy od wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, dlatego że docierają do nas niepokojące informacje dotyczące tego, że będzie ograniczona liczba oddziałów tworzonych właśnie, oddziałów jakby klas pierwszych właśnie w szkołach średnich, że więcej będzie oddziałów w szkołach branżowych, a biorąc pod uwagę fakt wyjątkowo dużej ilości uczniów w tym roku, rodzice, także ci uczniowie są zaniepokojeni, że ich dzieci nie dostaną się do szkół, że będą zmuszone do tego, żeby wybierać szkoły zawodowe i nie będą mieć miejsca właśnie w szkołach średnich. O co chodzi?
Rzeczywiście, na początku roku miasto przygotowało program naboru, który by pozwolił, aby każdy absolwent tak szkół zielonogórskich, jak i zewnętrznych mógł dostać się do wybranej przez niego szkoły. Natomiast pan prezydent bardzo poważnie traktuje zapowiedzi obecnego rządu, więc mówimy przede wszystkim Piątka Kaczyńskiego. Tam mamy obniżenie o 1% podatku PIT oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku. W wypowiedzi premiera wynika, że to jest skala rocznie 7 miliardów złotych, z tego 40 około procent, 3 miliardy trafia do samorządów. Biorąc pod uwagę wielkość naszego miasta, powoduje to, że miasto Zielona Góra zostanie mniej więcej o 17-18 milionów pozbawione wpływów od przyszłego roku. Ponadto mamy już deklarację przesunięcia przyszłorocznych podwyżek nauczycieli na wrzesień. To powoduje, pochodne tego, które miasto płaci, powoduje, że mamy kolejnych kilka milionów strat. I teraz przechodząc do naboru.
No bo szukamy związku.
Otóż miasto zgodnie z ustawą ma zapewnić ilość miejsc co najmniej odpowiadającą absolwentom we własnych szkołach. I prezydent zapewnia to zapewnia tą ilość i mówi, że doprowadzi do tego, aby Zielonogórzanie te miejsca znaleźli. I chcę powiedzieć, że dzisiaj miasto poza subwencją dopłaca prawie 3000 zł rocznie do jednego ucznia. Dopłaca. W momencie, gdybyśmy przyjęli 1000 uczniów z zewnątrz i ci uczniowie na każdym poziomie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasy, to jest 4000. Mamy około 11 milionów rocznie, które miasto dopłaca do powiatów ościennych. Ja nie mówię, że tak ma nie być, tylko albo rząd, albo powiaty muszą zdecydować, czy w takim razie one te koszty poniosą, bo ustawa nakazuje prezydentowi zapewnić miejsca Zielonogórzanom.
A to tak brzmi, wie pan, Zielona Góra dla Zielonogórzan.
Nie, podatki Zielonogórzan dla Zielonogórzan, tak. Podatki Zielonogórzan dla Zielonogórzan, tak to brzmi.
Boże Narodowicz.
To tak do końca nie da się, panie prezydencie, rozgraniczyć, ponieważ prezydent jako organ także powiatowy,
czyli miasto Zielona Góra.
Miasto na prawach powiatu zapewnia w szkołach ponadpodstawowych miejsca także dla, nie tylko dla powiatu, także dla ościennych powiatów, których niestety nie ma szkół.
Są. Wyższego... W Nowej Soli jest bardzo dużo krośni, Odrzańskim, Sulechowie.
Tak, ale nie ma pełnego wyboru. To znaczy, tak jak w naszym mieście nie ma pełnego wyboru.
Na przykład, powiaty ościenne, to znaczy, że te powiaty ościenne nie stosują się do ustawy i nie przygotowują właściwej ilości miejsc dla swoich.
To znaczy, miejsca mogą przygotować, ale może być oferta branżowa właśnie niedostosowana.
Tylko sama wiesz, ile my dopłacamy do oświaty, a inne powiaty nie dopłacają.
Ja myślę, że można tak jak w przypadku przedszkoli, że myśmy płacili za miejsce w przedszkolu w ościennej gminie, można z tych ościennych powiatów ściągać na tego jednego ucznia.
Jeżeli ustawa będzie pozwalać na to, żeby starosta
natomiast,
płacił, proszę bardzo.
Nie wyobrażam sobie, ja wiem na przykład, że z Cybinki, okolic Cybinki zawsze przychodziła do nas do szkół ponadgimnazjalnych bardzo dobra i czy podstawowych wcześniej bardzo dobra młodzież. Nie można zamknąć przed tą młodzieżą naszych szkół, uważam, bo bardzo często właśnie z tych małych miejscowości zostają tutaj w Zielonej Górze i dalej studiują i tworzą
w sytuacji,
nasze
gdzie
miasto,
z Zielonej Góry wyjeżdżają.
Wyjeżdżają dalej.
Te 2800 miejsc my mamy, tylko mówię również też o tym, że przyjęcie tak dużej ilości spowoduje, że będą dzieci się uczyć
ja
do 17-18.
Tak, mamy szkołę sportową. Do tej szkoły sportowej też z ościennych powiatów, właściwie z całego województwa, młodzież przyjeżdża się kształcić. I ja jestem przeciwna zamykaniu szkoły tylko dlatego, że jestem zielonogórzanką,
Arkadiusz Dobrowski,
a nie jestem zielonogórzanką.
Polskie Stronnictwo Ludowe i pytanie o obowiązki Zielonej Góry jako południowej stolicy regionu, bo tutaj tego rodzaju argument też może się pojawić w tej dyskusji, że skoro jesteśmy stolicą, to też jest kwestia tego mostu. W jakimś sensie, prawda?
To dlatego nie możemy ubiegać się o środki na most, bo stolicę województw wyłączono.
Ale
właśnie.
Pytanie, czy jest to czucie miasta w orientacji takiej szerszej, czy zamykania się w granicach, nie wiem, budżetu i administracyjnych właśnie tutaj obostrzeń?
Znaczy, uważam, że nie powinniśmy zamykać się jako taki większy ośrodek ludzi, duże miasto na środowisko, na gminy ościenne. Natomiast rozumiem całą argumentację przedstawioną przez pana prezydenta Kaliszuka i należy poddać debacie tutaj na wyższych szczeblach fakt, że miasto dopłaca do tej oświaty, bo nie oszukujmy się, że wiele osób z gmin ościennych, czy z Kożuchowa, czy z Nowej Soli, czy też z Sulechowa dojeżdża tutaj, czy tak jak pani prezydent mówiła, Ronowicz, że z Cybinki, z całego województwa uczą się tutaj ludzie w szkołach średnich, później często wybierają naszą tutaj rodzimą uczelnię, kończą tutaj i osiedlają się w Zielonej Górze, tutaj później odprowadzają podatki, tak? Natomiast problem jest skomplikowany, tak? Jeżeli faktycznie jest to koszt 3000 zł do każdego ucznia, to pojawia się w szerszej skali jakby duży wydatek. Czy miasto może sobie na to pozwolić, tego nie wiem, ale należy prowadzić debatę publiczną, może faktycznie niech w takim razie gdzie gminy ościenne płacą, partycypują w jakiś sposób w kosztach kształcenia swoich mieszkańców. No, nie mam pojęcia, no, jak to teraz rozwiązać, na szybko tego nie wymyślę w audycji radiowej. Natomiast należy na pewno na ten temat dyskutować, ale dobrze, że tutaj padły bardzo ważne słowa dla rodziców, bo ten komunikat taki dotychczas przekazywany był jakby może niekonkretny, ale tutaj pan prezydent powiedział, dla Zielonogórzan miejsca są, tu nie ma co się martwić, tak? Problem pojawia się, jeżeli chodzi o młodzież z gmin ościennych.
Olimpia Tomczyk i w Gorku,
według mnie brakuje tutaj trochę dalekowzroczności, czyli znowuż brak planu na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzieci, które przyjdą do nas do liceum z ościennych gmin, bardzo często zostaną tu na studiach i osiedlą się, założą tutaj rodziny. Już o tym nie myślimy, więc nie możemy postrzegać tego tak, że Zielona Góra tylko Zielonogórzanom zapewnia miejsca. To jest trochę hermetyczne środowisko zamykania się. My się chcemy rozwijać. Chcieliśmy pretendować do statusu miasteczka uniwersyteckiego, więc skądś ta młodzież musi przybywać. Więc no niestety pieniądze zawsze idą z ministerstwa za dziećmi. Więc myślmy, jak to rozwiązać, a nie zamykajmy
się. Do tych pieniędzy dopłacamy 3000 prawie rocznie.
Do oświaty zawsze niestety dopłacaliśmy.
Ja jeszcze tutaj dodam taki element, że rekrutacja odbywa się na podstawie zdanych egzaminów zewnętrznych, na podstawie świadectw, natomiast nie odbywa się na podstawie miejsca zamieszkania.
Czy to będą punkty
dziecka,
za pochodzenie? Tak. Czy...
No właśnie. Więc, i tak jak zaszczepienia słyszałam ostatnio. Tak.
To znaczy, no zaszczepienia, jestem za tym, żeby odbywała się tutaj weryfikacja w zakresie przyjęć, natomiast na
to następny
nie,
temat za tydzień.
Nie z punktu widzenia miejsca zamieszkania. Absolutnie to nie przejdzie.
Będziemy do tematu wracać.
Natomiast jeszcze takie coś powiem.
Rozmawiać.
Miasto, to co słyszałam, nie wyraziło zgody na otwarcie dwóch klas liceum ogólnokształcącego o profilu takim medycznym, medycznym studium zawodowym.
Nie słyszałem.
To było odciążenie dla miasta w zakresie lokalowym,
w poniedziałek,
szczególnie w tym roku.
W poniedziałek o 9:00 naszym gościem będzie wiceprezydent Wioleta Haręźlak, także zadamy te pytanie. O! Tutaj nam się włączyła godzina, że już 10:00, także musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Olimpia... ważna rzecz, kaziuki się odbywają.
Zapraszamy do Ochli.
Tak, tym bardziej, że jest taki słoneczny weekend.
Olimpia Tomczyk i w Koku Kis 15.
Dziękuję serdecznie.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dziękuję.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I Janusz Życzkiewski, Radio Zielona Góra. Zapraszam za tydzień o 9:25.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.